Święty Paweł mówi, Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Rozumiemy te słowa nie w taki sposób, że kiedy jemy i pijemy, kiedy jesteśmy przy stole we wspólnocie, to wtedy nie ma Królestwa Bożego, że się zaczyna dopiero po skończeniu posiłku. Ale że wszystko, co jest związane z takimi rzeczami jak posiłek i z innymi rzeczami, powinno być przeżywane w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Posiłek, który jest położony na stole, jedzenie, powinno być zdobyte w sprawiedliwy sposób. Jeżeli ktoś go zdobył w sposób niesprawiedliwy, oszukując kogoś, to już jest problem. Jeżeli spożywa posiłek, nie mając w sobie pokoju i radości w Duchu Świętym, to też nie jest w tym wydarzeniu w pełni uobecnione Królestwo, ta obecność Boga. Królestwo, którym jest przede wszystkim sam Jezus Chrystus w Duchu Świętym, Królestwo, którym On nas napełnia. Prosimy Go, by był obecny w nas zawsze i wszędzie i by to Królestwo, Jego Królestwo uobecniało się na wszelki sposób jako sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Także, gdy gromadzimy się na modlitwie, ta modlitwa też może być przeżywana w taki sposób, że to, co jest tajemnicą Jezusa, to, co jest tajemnicą pokoju i radości w Duchu Świętym może być obecne w sposób fragmentaryczny. Ja się modlę, ale pokoju w sercu nie mam. Ja jestem na modlitwie, ale radości w Duchu Świętym nie mam. Ja spełniam pewną czynność, która ze swej istoty jakby jest bliższa tajemnicy Królestwa niż jedzenie i picie, choć w rzeczywistości tajemnicą Królestwa jest obecność Jezusa, gdziekolwiek i cokolwiek robię. I to, jak ta obecność wpływa na moje życie, jak ta obecność mnie przemienia, jak ta obecność sprawia, że wszędzie i we wszystkim, i kiedy jem i piję, i gdy się modlę, i gdy pracuję, jest we mnie sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jest zjednoczenie z Jezusem. Ta tajemnica przenika nas coraz bardziej, szczególnie poprzez dar modlitwy, szczególnie poprzez te tajemnicze spotkania z Jezusem, których jest tak wiele i mają tak różną formę. Na tych rekolekcjach zatrzymujemy się na jednej z nich, szczególnie na tajemnicy adoracji. Wczoraj cały dzień próbowaliśmy sobie przybliżyć samo to słowo adoracja w tej wielkiej przestrzeni, w tym zróżnicowanym świecie modlitwy, czym się charakteryzuje sama adoracja, jak ona jest obecna we wszystkim, a równocześnie jest w tej postawie adoracyjnej coś tak charakterystycznego, że ona może istnieć też jako taka wyróżniona modlitwa, że ja teraz adoruję i to adorowanie jest czymś, czego się uczę. Po całym dniu wysiłku wczoraj przeżywaliśmy godzinę, którą nazwaliśmy godziną adoracji. Ale dzisiaj chciałem postawić pytanie, które myślę trzeba, żeby w nas było. Czy to, co przeżywaliśmy, dla mnie osobiście to było adorowanie. Wypowiadaliśmy modlitwę uwielbienia. Czy to było adorowanie? Wypowiadaliśmy modlitwę prośby. Czy to było adorowanie? Wypowiadaliśmy modlitwę przeproszenia. Czy to było adorowanie? Wypowiadaliśmy modlitwę dziękczynienia. Pytanie to samo. A na końcu wypowiadaliśmy modlitwę, którą być może większość z nas albo ogromna część z nas wypowiadała po raz pierwszy. Adoruję Cię, Jezu. Kiedy wypowiadaliśmy te słowa, czy były nam one bliskie? Czy to było coś, co w czym się odnajduje, że to jest to? Albo brzmiało to mi sztucznie, że to jest niepotrzebne? Wystarczy dziękuję, wystarczy przepraszam, wystarczy uwielbiam, wystarczy proszę. Jeżeli do tego dodam adoruję, to już to jest dla mnie obce. Nie znam, nie odnajduję się w tym. Albo też nie jest takie obce, ale wydaje mi się, że coś w tym jest, tylko jeszcze w to dość nie wniknąłem. Kiedy każda grupa próbowała wypowiedzieć swoją modlitwę, czy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia, czy prośby, próbowała to zrobić przed Najświętszym Sakramentem jako akt adoracji. Czy był to akt adoracji? Czy to, że ja wypowiadam jakąś modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, czy z tego faktu samo w sobie wynika, że to jest adoracja? Czy też jest coś właśnie w tym adorowaniu tak charakterystycznego, że można powiedzieć, jest to podobne do temperatury, że nawet kiedy ja wypowiadam dosyć w rozproszeniu i bez pokoju w sercu jakąś modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, to jest w tym adoracja, ale w jakimś takim małym stopniu gorąca. Jeżeli tej adoracji, czy tego adorowania w modlitwie, którą odmawiam, jakakolwiek ona jest, czy to jest różaniec, liturgia godzin, czy modlitwa indywidualna swoimi słowami, jeżeli jest więcej adorowania, to ta temperatura modlitwy wzrasta. A jeżeli odnajduję, czy poszukuję takiego trwania przed Najświętszym Sakramentem, które jeszcze bardziej wyróżnia to adorowanie, adoruję, trwam w postawie adoracji, to wtedy myślę, że odsłania się, otwiera się przed człowiekiem, przynajmniej ja jakoś to tak przeżywam, odsłania się jakiś jeszcze jeden kolor modlitwy, jeszcze jedno doświadczenie spotkania. Jest ono na tyle charakterystyczne, że właśnie jest obecne we wszystkich, ale też może istnieć samodzielnie i wtedy ono staje się takim szczytowym spotkaniem z Panem, w którym nawet już nie tyle dziękuję, nie tyle przepraszam, nie tyle proszę, nie tyle coś tam się wypowiada słowami, ale dzieje się misterium, o którym wczoraj nam przypomniała święta Faustyna, że On jest we mnie tak bardzo, a ja jestem w Nim tak bardzo, żeśmy ogromnie głęboko rozmawiali, ale żadne słowa nie padały. Nie było żadnych słów, ale była jakaś najgłębsza rozmowa. I że dzieje się to w Duchu Świętym, że jest to łaska, jest to dar, który przed nami stoi. I dzisiaj, kiedy będzie spotkanie w grupach, to bardzo proszę, żeby rozpocząć go od powrócenia do tego dnia wczorajszego i postawienia sobie w grupie pytań, jakiegoś podzielenia się, czy to adorowanie, czy to dziękczynienie, przeproszenie, prośba, czy to słowo adoracja, adorowanie nabrało nowego blasku, czy coś bardziej stało się bliższe, a również czy to określenie, czy ten refren, który powtarzaliśmy wczoraj, adoruję Cię, Jezu, czy dla mnie brzmiał blisko, chcę go powtarzać, czy też raczej nie odnajduję się w tym, jest to dla mnie niezrozumiałe. Pewnym dopowiedzeniem do tego sposobu myślenia, w którym to, co jest właściwe dla adoracji, to najpiękniejsze i najpełniejsze uznanie, kim On jest. Coraz większe poznawanie, kto to jest ten Bóg. Jak wielki On jest, jak nieskończony On jest, coraz wyraźniejsze widzenie tej nieskończoności, tej wielkości, które sprawia, że później człowiek coraz bardziej tęskni, szuka tego Boga, pada przed Nim, kocha Go, szuka Go, bo z tego uznania, poznania wielkości Boga i poznania małości człowieka gdzieś na tych dwóch filarach opiera się to, co jest właściwą cechą adoracji i co przenika każdą modlitwę. Trochę podobnego ducha ma rozpoczynanie liturgii godzin. Kto odmawia liturgię godzin, to codziennie zaczyna od takich słów. Stańmy przed obliczem Pana z okrzykami radości. Tak zaczynaliśmy dzisiaj. Czy rzeczywiście tak się zaczyna dzień? Stańmy przed obliczem, nie do ściany, nie do obrazu jako obrazu. Stoję przed obliczem Pana i co mam robić? Wznosić okrzyki radości. Najczęściej powtarzany refren na rozpoczęcie dnia w liturgii godzin to jest: przyjdźcie, uwielbiajmy Pana. Pierwszy akt uwielbienia. Stańmy przed obliczem. W każdym z tych sformułowań jest coś z tego odkrycia noszenia w sobie postawy adoracji, która wszystko przenika i która jest tak mocna, iż człowiek ma świadomość, głęboką świadomość, że stoi przed Bogiem, że Bóg jest w nim, On jest w Bogu. I ta zachęta na początku dnia, kiedy człowiek rozpoczyna dzień, modlitwę, wszystko, co się w tym dniu będzie działo, rozpoczyna właśnie od takiego wezwania i równocześnie od tej poprzeczki, która jest trudna. Rano, kiedy człowiek się budzi i nie zawsze jeszcze mu to idzie, a tutaj już okrzyki radości. No, jakie te okrzyki dzisiaj były piękne. Psalm responsoryjny zaśpiewany na bogatą melodię z refrenem. Jesteśmy już w pełni przebudzeni. To wyglądało pięknie. Ale kiedy człowiek jest sam rano i godzina, która jest, nie zawsze pozwala na te okrzyki radości takie już w pełni rozbudzone. Niemniej jednak tak nas do tego wzywa liturgia godzin. Dzisiaj podejmujemy również jeden temat. Temat dnia, który będziemy starali się poznawać, zgłębiać, a wieczorem sfinalizować, podobnie jak wczoraj, wspólną adoracją, w której każda grupa wypowie swoją cząstkę tej adoracji. Czego będzie dotyczyć dzień dzisiejszy? Otóż będzie on dotyczyć jednej z godzin w ciągu tygodnia, która w tradycji Kościoła została naznaczona w szczególny sposób adoracją, tak bardzo, że określono ją nazwą Godzina Święta. Na adorację i na modlitwę przychodzimy w różnych porach. Najlepiej, gdy adoracja trwa cały dzień i całą noc, wobec tego zawsze trzeba adorować, bo to jest Bóg nasz i Pan. Nie po to tu został, żebyśmy Go zamykali w tabernakulum i zamykali Kościół, ale żeby ci, którzy w Niego wierzą, trwali przed Nim na adoracji, najpierw na adoracji, bo On jest godzien tego, żeby Go adorować, a także na adoracji dlatego, że bez Jego zbawczej mocy i działania świat sobie nie poradzi, ani my sobie nie poradzimy z problemami, które niesie życie. Ta godzina święta jest bardzo tajemniczą godziną. Chciałem się tu trochę podzielić osobistym doświadczeniem, dlaczego więcej się tym zainteresowałem. Przyczyną była postawa Ojca Świętego Jana Pawła II. Być może słyszeliśmy o tym, że papież przez całe swoje życie jako papieża i biskupa w każdy czwartek wieczorem przeżywał godzinę świętą. Nie było takiej możliwości, nie było takich zajęć, nie było takiego stanu ducha ani ciała, żeby pozwolił sobie na opuszczenie tej świętej godziny, tej godziny wieczornej adoracji w czwartek wieczorem. Miałem okazję w ostatnim miesiącach kilka razy i rozmawiać z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem i słuchać jego wypowiedzi na różnych zgromadzeniach, w których perspektywie zbliżającej się beatyfikacji i także wezwań do modlitwy przypominał ten fakt. Przypominał go kilkakrotnie. On sam, widać, był pełen uznania dla tego faktu, że co czwartek wieczorem papież tak się zachowywał. Jedno ze świadectw, które może nie dotyczyło samego czwartku, ale ono oddaje jakoś tę właśnie rzeczywistość, to słowa księdza Andrzeja Koprowskiego, jezuity, który udzielił wywiadu w czasopiśmie Idziemy. I powiedział wtedy tak. Rok 1999, pielgrzymka do Polski. Podczas tej wizyty jednego dnia poświęcenie sanktuarium w Licheniu, przelot na mszę w Bydgoszczy, potem spotkanie ze światem uniwersyteckim i nabożeństwo czerwcowe połączone z beatyfikacją księdza Frylichowskiego w Toruniu, powrót na nocleg do Lichenia. Dzień więcej niż męczący, kolacja, obsługa papieska idzie spać, a papież znika w kaplicy na długą, bardzo długą modlitwę. Jest tu to sformułowanie, oni idą spać, a papież idzie do kaplicy, znika w kaplicy na długą, bardzo długą modlitwę. I tak się powtarzało w każdy czwartek wieczorem. Jedni szli przed telewizor, bo przecież muszą oglądnąć film, inni szli do komputera, bo muszą tam zaglądnąć do tego komputera. Inni pewnie szli spać, bo byli zmęczeni po całym dniu. Jeszcze inni może poszli na jakieś spotkanie z kolegami, ze znajomymi, a on szedł do kaplicy, a on szedł na adorację. Dlaczego? To pytanie dlaczego? Dlaczego był tak konsekwentny? Dlaczego to robił tak niezmiennie? Widać, wszystko robił z jakąś niesamowitą konsekwencją, na którą pewnie nas mnie nie stać i pewnie w dużej części z nas nie stać na aż taką konsekwencję w różnych działaniach. Ale tu zatrzymujemy się nad tym szczegółem, dlaczego ta czwartkowa godzina wieczorna ma aż takie znaczenie. W jego życiu miała, ale czy to jest kwestia tylko jego prywatnej pobożności? Czy to jest coś więcej? O tym, że to jest coś więcej, świadczy najpierw nazwa. To jest w tradycji nazwana godzina święta. I to jest też kolejne pytanie i zadanie dla nas, dla mnie. Myślę, że każdy z nas słyszał takie sformułowanie. Godzina święta u nas w czwartek po mszy świętej wieczornej. Ale dlaczego ta godzina została nazwana święta? Co jest w niej takiego, że tradycja ją nazwała tym imieniem niezwykłym? Wszystkie godziny są jakoś święte. Godzina Eucharystii jest przede wszystkim święta, bo jest celebracją Najświętszej Tajemnicy. Ale w tej pobożności tradycyjnej, którą Kościół dalej podtrzymuje, właśnie ta godzina została nazwana świętą. Kto już zdążył zaglądnąć do encykliki, to w rozdziale wstępnym encykliki o Eucharystii papież jeden punkt poświęca tej właśnie świętej godzinie. O tym wspomina zaraz na początku. Tu nie jest czas na rozwijanie szerzej tego wątku, raczej to jest zadanie do medytacji indywidualnej. Tu tylko zaznaczę, papież ujmuje to w tej perspektywie sformułowania godzina moja. Pan Jezus mówi o godzinie mojej, choć ta godzina moja to nie była godzina zegarowa. Ta moja godzina to był Jego czas, który zaczynał się w czwartek wieczorem i kończył z tajemnicą zmartwychwstania. Jeżeli my to tę godzinę Jezusa, która rzeczywiście jest najświętsza, ta godzina Jezusa, dla której przyszedł na świat i która jest najbogatsza w swojej historii, jaką świat zna, żadna godzina nie była tak bogata w wydarzenia i nie zmieniła tak bardzo świata jak tamta godzina w znaczeniu nie tyle zegarowym, tylko tego czasu. Ale jeżeli my odnosimy to sformułowanie godzina święta do zegarowej godziny, to trzeba w tej zegarowej godzinie wieczornej w czwartek jakoś zobaczyć bramę wprowadzającą nas w całą tą jezusową godzinę trwającą kilka dni, trwającą 3 dni. To misterium Paschy, która jest przejściem przez śmierć do zmartwychwstania. Jest więc jakaś szczególna tajemnica w tej godzinie. Jeśli popatrzymy na bardziej szczegółowo, to w tej godzinie wieczornej w czwartek widzimy najpierw modlitwę Jezusa. Że jest to modlitwa w Ogrójcu, modlitwa w Getsemani. Ma ona cechę charakterystyczną, nawet wiele takich charakterystycznych cech, różniących się od innych modlitw. Niewiele wcześniej w Wieczerniku, Wielki Czwartek wieczorem, Pan Jezus się modlił i to długo. Wypowiadał arcykapłańską modlitwę, cudowną modlitwę. A później poszedł do Ogrójca i też się modlił, ale to była zupełnie inna modlitwa. Tu modlitwa i tu modlitwa, ale tamta modlitwa jest zupełnie inna. W Wieczerniku, kiedy wypowiadał arcykapłańską modlitwę, modlił się, opisując, mówiąc do Ojca o swoim dziele, o swojej miłości, o swoich uczniach, o jedności tych uczniów. A kiedy poszedł do Ogrójca, modlitwa streściła się w słowach: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I polegała modlitwa na powtarzaniu tych słów. Ta modlitwa cechowała się tym, że była samotna. Pan Jezus przyszedł do Ogrójca, zostawił uczniów, mówił: módlcie się, odszedł na odległość jakby rzutu kamieniem. Ciekawe sformułowanie, co to za odległość jakby rzutu kamieniem. I sam się tam modlił. A ta modlitwa była modlitwą wewnętrznej walki. Takiej walki, że na czoło wychodził nie tylko pot, ale krwawy pot. Pierwsze krople krwi spłynęły w Ogrójcu w czasie modlitwy. Nie w czasie biczowania, nie w czasie cierniem koronowania, nie w czasie dźwigania krzyża. Pierwsze krople krwi padają w czasie modlitwy walki wewnętrznej. Ta dramaturgia modlitwy wieczornej, w której głównym tematem jest walka o to, co Ojciec oczekuje, walka o to, co miłość nakazuje, walka o to, jak pójść za wezwaniem miłości, które wyraża się najczytelniej woli Ojca. Czy pójść, jeżeli ta miłość w tym przypadku wymaga pójścia na krzyż, jeżeli ta miłość wymaga pójścia na Golgotę, czy pójść? Człowiek się buntuje, buntuje się ludzka natura, buntuje się na różne sposoby. Jeżeli taki krzyż przyjdzie, człowiek ma ochotę go odrzucić, trudno mu go przyjąć i musi toczyć tę wewnętrzną walkę. Przyjąć, nie przyjąć. Ona się toczy najpierw na modlitwie, ona się powinna toczyć najpierw na modlitwie i na modlitwie musi się dokonać zwycięstwo, nawet jeżeli ta modlitwa ma taki charakter, że z czoła spływają krople krwi, i że to jest aż tak głęboka walka, modlitwa, która jest walką. Obok Jezusa modlą się uczniowie, zachęceni przez Niego, by się modlili, by czuwali z Nim. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Kilka razy Pan Jezus mówi o pokusie, że Ta modlitwa, ta walka, ta tajemnica ogrójca, ta część modlitwy, tu i chodzi głównie o pokusę i walkę z pokusą. Ta walka z pokusą, która toczyła się najpierw przez 40 dni na pustyni, szczególnie pod koniec tego czasu na pustyni, gdy kusiciel przystąpił. Ten kusiciel przystępuje na nowo w sposób bardziej zdecydowany wtedy, kiedy Jezus staje w obliczu męki i kiedy człowiek staje w obliczu męki. Można powiedzieć, łatwiej wtedy kusicielowi człowieka zwieść, bo ma argument. Po co masz cierpieć? Przecież nie musisz. Nie musisz się aż tak męczyć. Uciekaj od krzyża, uciekaj od cierpienia. I człowiek łatwo może za tym iść, za tym wezwaniem ucieczki od cierpienia, od krzyża, od trudu, od wysiłku. I tu Pan Jezus mówi, pokusa jest. Módlcie się i czuwajcie, bo pokusa jest bardzo mocna, a bez niej nie wytrzymacie, abyście nie ulegli pokusie. Jest więc wezwanie do modlitwy i podany jest podstawowy motyw. Ta modlitwa wielkoczwartkowa, do której apostołowie zostali zaproszeni. Ta modlitwa, której pierwowzorem jest modlitwa Jezusa i walka. W tym przypadku niewątpliwie także z kusicielem, który przez ludzką naturę mówi nie, nie, na takie cierpienie nie musisz przecież. Możesz to inaczej rozwiązać. A jednak miłość każe tak rozwiązać i Ojciec kierowany miłością i Syn kierowany miłością wie, że tak to trzeba zrobić, bo takie są reguły miłości. Pan Jezus podaje również tutaj jeszcze, można powiedzieć, sposób, jedną zasadę tej modlitwy. Czy nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Mówi o tym, że ze mną. To nie jest samotna z naszej strony modlitwa. Owszem, ona jest jakaś samotna w znaczeniu, że tę walkę i tę modlitwę muszę ja stoczyć. Nikt jej za mnie nie stoczy. Może mi pomóc, może mnie wesprzeć, ale to ja muszę zwyciężyć z pokusą. Bo jak ja nie zwyciężę z pokusą, to nikt we mnie tej pokusy nie pokona. Ja ulegam albo ja zwyciężam. Dlatego ta wielkoczwartkowa modlitwa jest szczególnie modlitwą łaski, czasem łaski, świętym czasem zwycięstwa nad pokusą, świętym czasem walki wewnętrznej, świętym czasem, w którym Jezus walczy i Jezus daje przez to zaproszenie ze mną, Jezus daje łaskę, szczególną moc, by na naszej wewnętrznej drodze wzrostu duchowego i walki wewnętrznej, korzystając z tej mocy Jezusa, zwyciężać. Wieczerny ogrójec odsłania również, można powiedzieć, pewnie podstawową, bo tam się objawiła słabość apostołów. Jaka była słabość? Nie tyle zła wola, nie tyle bunt, nie tyle sprzeciw, ale sen. Ociężałość, brak zaangażowania. Przyszła senność i trzeba było walczyć, trzeba było czuwać, ale zmogła senność. Jest to kolejny jakiś aspekt i kolejny temat tego rozpoznawania świata mojej modlitwy, uczenia się modlitwy, uczenia się adoracji, uczenia się wśród tych godzin adoracji, uczenia się tej adoracji może na pierwszym miejscu w czwartek wieczorem. Uczenia się może na pierwszym miejscu tej modlitwy, która jest pośród innych modlitw jakoś niezwykła. Każda ma swoją specyfikę i żadnej nie możemy pominąć i powiedzieć, że jest mało ważna. Każda musi w naszym życiu mieć ogromne znaczenie, ale ta modlitwa musi być też odkryta w jej charakterystyce. Co jest właściwe dla tej modlitwy? Wtedy ta modlitwa staje się szczególną mocą. Kiedy patrzymy na ten pierwowzór modlitwy Jezusa i modlitwy apostołów w Ogrójcu, to odkrywamy jakąś podstawową cechę tej godziny świętej. To nie jest zwyczajne pomodlenie się, to nie jest zwyczajne odmówienie jakichś modlitw. Jeżeli chcemy ukształtować godzinę świętą wieczorną z całą dramaturgią Ogrójca, jeżeli chcemy tę godzinę świętą przywołać, zaktualizować także przez aktualizację czasu, to w niej tak czy inaczej powinna się pojawić ta dramaturgia walki. To musi być pójście takie, że człowiek idzie modlić się, ale idzie walczyć, wewnętrznie walczyć. Zawsze ta walka jest potrzebna, ale ten czwartkowy wieczór ma w sobie jakiś dar łaski, jakiś czas, w którym Jezus walczył i do który Jezus wzywa. A papież nam pokazuje, nie tylko zresztą on, bo wielu naszych braci i sióstr, którzy stworzyli to pojęcie godzina święta na czwartkowy wieczór, szczególnie pierwszy czwartek miesiąca, że oni widać w tej godzinie świętej widzieli głębię tej tajemnicy. Zastanowimy się dzisiaj również w grupach, każdy się podzieli, czy w jego parafii istnieje godzina święta w pierwszy czwartek miesiąca, dzisiaj jest pierwszy czwartek miesiąca, czy istnieje taka godzina adoracji w każdy czwartek, czy w ogóle to słowo godzina święta istnieje, co ono dla mnie znaczy, czy charakter tej godziny w parafii jest zrozumiały, bo jak wiele tych religijnych wydarzeń w parafii, tak i ta godzina jest narażona na spłycenie, na to, że sprowadzi się to do ogłoszenia, no jest godzina święta, godzina adoracji, bez pogłębienia i coraz mniej ludzi, a przez to również coraz trudniej przeżyć tę godzinę świętą jako wydarzenie, jako coś, co potrząsa człowiekiem, jako coś, co potrząsa wspólnotą, a równocześnie odnajdywać tę godzinę świętą, szczególnie w pierwszy czwartek miesiąca, ale w miarę możliwości w każdy czwartek, jako jedno z moich narzędzi apostolskich. Mogę się przyczynić do tego, i to jest przestrzeń apostołowania, żeby ta godzina święta w naszej parafii, w mojej parafii, bardziej się rozwinęła. Wiem już dlaczego, głębiej poznaję dlaczego. Dzisiaj cały dzień na to poświęcimy. Spotkanie w grupach będzie temu poświęcone, a wieczorem każda grupa przygotuje część tej godziny świętej, którą będziemy przeżywać. I myślę, że jakoś ona dojrzeje także, a przez to również dojrzeje od tej strony świadomość, czym jest adoracja. Jest jeszcze w tej godzinie świętej, zgodnie z tradycji, bardzo mocny akcent modlitwy za kapłanów, o powołania kapłańskie. I chyba nie tylko dlatego, że w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa, ale również dlatego, że z wieczernika do Ogrójca poszli pierwsi kapłani, ci świeżo wyświęceni w wieczerniku poszli i co pierwsze przeżywają? Senność. Poszli i zamiast entuzjazmu i zapału, no to śpią. I trzeba modlitwy, nie tylko tej, żeby byli kapłani, ale żeby kapłani nie spali, żeby kapłani byli rozmodleni, żeby kapłani mieli moc, którą Jezus im daje, bo wtedy jak oni będą mieli moc, to wiemy, że wspólnoty będą miały inną moc. I ta wzajemna pomoc kapłana wobec wspólnoty, wspólnoty wobec kapłana jest również jakąś tajemnicą tej czwartkowej godziny. Niech Jezus, który pośród nas jest obecny, każdemu z nas da łaskę głębszego przeżywania adoracji, a także odkrywania tej tajemnicy godziny świętej w czwartkowy wieczór.